My tu mamy, proszę Państwa, taki kulturalny dżingiel, gdzieś tam szpady, gdzieś taktyka, a dzisiaj w Sejmie prawie pięści poszły w ruch, więc ta taktyka polityki coraz bardziej robi się podwórkowa. W studio Piotr Matczuk, dziennikarz, analityk sceny politycznej, na YouTubie kanał Taktyka Polityki, ale też kanał 13 Piętro i oczywiście dziennikarz, który komentuje na bieżąco sytuację polityczną w Telewizji Republika. Dzień dobry.
Kłaniam się.
No dobrze, jest co komentować.
Oj, dzieje się.
No właśnie, ile już nagrywamy nasz program? 2 miesiące?
No trochę już.
Takiego programu jeszcze nie było. Dzisiaj konferencja prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Już nie będę puszczał taki długi fragment, ale sobie może odpuścimy. No ale prezes mówi wprost. Wszystkie spekulacje, domysły, którym żyliśmy od wczorajszego wieczoru, chyba dzisiaj zostały przecięte. Kto wchodzi do stowarzyszenia, ten może się na listach nie znaleźć. Stowarzyszenie jest PiS-owi no de facto wrogie i tyle, mówi prezes. I co, koniec PiSu, rozpad PiSu?
Sytuacja się tam robi coraz bardziej poważna, bo ta walka frakcji, o której mówiliśmy zresztą
nie
od tygodni,
nie
miesięcy, teraz zaostrzyła się, no weszła w następną fazę. Była trochę ignorowana wewnątrz partii, no poza tym traktowana jako pewne zjawisko naturalne. W szerokiej formacji są różne skrzydła, są różne formacje, są różne frakcje i będą się ścierać, ale ta wojna frakcji weszła w następny etap, weszła w etap takiej brutalnej już walki o władzę i wzajemnego się wypychania z Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński jest chyba tą osobą w PiS-ie, która jako jedyna tak mocno chce zakończyć ten spór i chce utrzymać jedność formacji.
No dobrze, jedność formacji jest zagrożona. Jarosław Kaczyński nad tym panuje, nie panuje. Jakie przekazy? W ogóle, czy można mówić w tej chwili, że PiS ma jakiś przekaz, czy jest po prostu pływanie rozpaczliwcem?
Ale jeżeli dzieją się takie wewnętrzne rzeczy na ostro i już prawdziwe, to trudno też oczekiwać o jakiś jednolity przekaz. No, to byłoby takie naiwne z naszej strony. No, skoro są dwie duże grupy, które się ścierają, no to one nie wypracują jednolitego przekazu, a zwłaszcza jednolitego przekazu, jeśli chodzi o tą wojnę wewnętrzną. Więc tak, partia, która przeżywa takie apogeum tego sporu wewnętrznego, no będzie miała nieuporządkowane te przekazy. Uciekają jej też te rzeczy zewnętrzne, bo teraz Prawo i Sprawiedliwość trochę zeszła z tej walki z Tuskiem, chociaż dzisiaj był tego element w Sejmie rano.
Był, ale już chyba nikt o tym nie patrzy, wszyscy mówią i chyba to nawet trafiło pod strzechy. Stowarzyszenie Morawieckiego, rozpad PiS-u chyba stał się tematem nie tylko ważnym dla nas, dla naszych słuchaczy, ale chyba stał się tematem powszechnym.
No, musiało się to tak stać, bo widać, że Mateusz Morawiecki tego chciał. Ta sprawa z ostatnich dni, czyli z tym stowarzyszeniem już tak na ostro, no była eskalowaniem tego konfliktu. Tutaj to ze strony frakcji Morawieckiego wyszła eskalacja. Czyli takie pokazanie, możemy, będziemy przeciągać dalej, zobaczcie, mamy stowarzyszenie, ludzie się zapisują. Oczywiście mówienie to nie partia, to jeszcze nie partia, to żadna partia, ale jednak to musiało niepokój wzbudzić i sprzeciw tych przeciwników Mateusza Morawieckiego, którzy są w partii.
Dobrze, to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Kto o co gra? O co gra Mateusz? O to, żeby poszerzyć elektorat PiS-u, jak twierdzi, czy o to, żeby własną partię zbudować?
Ja uważam, że
o co chodzi Morawieckiemu?
Tak? Ja uważam, że o to drugie.
Dlaczego?
Że to nawet nie samemu Mateuszowi Morawieckiemu, tylko temu jego najbliższemu środowisku, tym kilku politykom, którzy są rdzeniem jakby tej frakcji. Myślę, że oni uwierzyli w to, że mogą taką formację zbudować i mogą jakiś wynik w wyborach osiągnąć. I to będzie dla ich kariery politycznej i dla ich celów politycznych lepsze niż pozostanie w Prawie i Sprawiedliwości. Ja myślę, że w tym takim najwęższym gronie jest takie myślenie i jest uwierzenie w to, że jest miejsce poza PiS-em dla ich formacji.
Czyli gdzieś zapadła decyzja przy Mateuszu, w głowie pana byłego premiera albo dookoła niego, idziemy na swoje.
Tak, tylko tam jest taka rozgrywka taktyczna, bo nikt nie chce odejść. Każdy chce być wyrzucony.
Ale jak rozumiem, klamka zapadła. Jednego PiS-u już nie ma.
Nie, znaczy obecnie mamy ten jeden PiS. To, ta gra jest, ta gra się toczy, więc nie wiadomo,
no,
jak ona się zakończy.
Ale ktoś podejmuje decyzję, że wychodzimy, tylko chcemy, żeby nas wyrzucili. No to już nie jest częścią partii, tylko się kombinuje, jak tu tak zrobić, tak nacisnąć na Jarosława, żeby nas jednak wyrzucił.
Ale formalnie jeszcze zapytałeś o formalny stan
rzeczy. Nie,
formalnie jest jeden klub, jest jedna partia.
Od formalnych rzeczy rzeczy to są inne media. Nasz podcast jest od rzeczy faktycznych. Faktycznie...
Tylko, że tutaj ta formalna kwestia z faktyczną się zbiega, bo póki co jeszcze to jest jeden klub, jedna formacja i mamy głosowania w Sejmie, gdzie oni działają razem. Nie ma tego rozdźwięku takiego na zewnątrz. Jest ta walka wewnątrz. Jak to się zakończy, nie wiemy. Bo możliwe, że zostanie jeszcze na tygodnie, miesiące załagodzone. Możliwe, że te strategie obu tych frakcji się zmienią. Więc póki co moim zdaniem jest taka intencja we frakcji Mateusza Morawieckiego. Z kolei intencja w drugiej frakcji tych przeciwników. No, frakcja druga jest bardziej taka taktyczna. To jest po prostu związek przeciwników, taktyczny związek przeciwników Mateusza Morawieckiego. Też jest teraz taka już na ostro, ale jak to się zakończy, nie wiemy, co będzie jutro, pojutrze. Jakbyśmy tydzień temu sobie powiedzieli, że w PiS-ie będzie uchwała mówiąca o stowarzyszeniach, to też była to jeszcze abstrakcja. No, a ta wojna wewnętrzna przyspieszyła, więc co się będzie z nią działo, to nie wiemy. To jest dynamiczna sytuacja.
Sytuacja, która może wyjść PiS-owi na dobre. Wiele scenariuszy dzisiaj są o te scenariusze. Pytani politycy PiS-u więcej taki, że to jest no jakoś tam kontrolowane, że może gdzieś jest w tyle głowy, to oczywiście są realne emocje, realny spór, ale może to dobrze, może PiS bez Morawieckiego będzie mógł trochę krytykować tą bardziej zieloną, bardziej prounijną politykę byłego premiera i pójść bardziej na prawo, a grupa Mateusza Morawieckiego trochę już nie mająca tego, przepraszam, OZE, SROZE na głowie będzie mogła iść do centrum i że to taktycznie się skończy, koniec suma summarum, dobrze dla prawicy.
Tylko, że to rozumowanie abstrahuje od przede wszystkim takiej bieżącej brutalności polityki, a po drugie abstrahuje od sił zewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości, które tą sytuację wykorzystają. Moim zdaniem rozłam taki formalny już po powstanie dwóch formacji jest fatalną informacją dla PiS-u i dla jego wyborców, bo liberalna strona nie będzie czekać. Ona zrobi to, co przy poprzednich rozłamach, które były w Prawie i Sprawiedliwości. Czyli na początku będzie starała się spompować tą nową formację, żeby pokazać w sondażach, że ten oryginalny PiS ma już mało, de facto podzielili się tymi głosami i wyborcy prawicowi ze wszystkich formacji, ze wszystkich sympatii, jakie mają, jeżeli zobaczą układ sondażowy taki, że są cztery formacje prawicowe
po naście głosów,
no to źle to wygląda. Wygląda to zupełnie demotywująco, a z drugiej strony jest blok Donalda Tuska, który ma tą resztę, czyli te 40 powiedzmy, albo prawie 40. No na tych słupkach wygląda to fatalnie. Wracamy do rozdrobnienia prawicy, nawet gdyby ono nie było realne, nawet gdyby to był tylko sondażowy zabieg, no to wracamy wizualnie do czegoś takiego, jak mieliśmy w najgorszych czasach prawicy i co zniechęcało wyborców do zaangażowania.
A może to jest proces dla prawicy polskiej nieodzowny, że po prostu nadchodzi zmierzch Jarosława Kaczyńskiego, jego epoki, która trwa 25 lat na prawicy, nie lub, powiedzmy 20 od roku 2005, 20 lat. Dominacja Jarosława Kaczyńskiego, dwie dekady i teraz mamy dekompozycję i tak naprawdę prawica nam się na nowo wyłoni przed wyborami 31 roku. To no, jest myślenie to jest daleko strategiczne, wybiegające poza nasz tytuł, czyli od taktyki polityki.
Odważna teza z tym zmierzchem, poza tym ona zapadała już tyle razy i się nie sprawdzała. Nie widzę zmierzchu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kiedy 9 miesięcy temu, czy nawet mniej, przedstawił kandydata na prezydenta, który wygrał z Rafałem Trzaskowskim. No nie jest chyba to zmierzch polityczny tego nie, lidera.
No dobrze, ale to też coś świadczy, że PJN, wcześniej Polska 21, była taka partia, Selin wychodził, prawda, mniej więcej w tej partii i Kazimierz Ujazdowski, który już do PiS-u nie wrócił. Potem jeszcze Suwerenna Polska, czy Solidarna wówczas Polska. To wszystko były wyjścia po przegranych wyborach. Jednych lub drugich. Teraz PiS wygrywa wybory prezydenckie, a mimo to Jarosław Kaczyński nie ma siły, żeby utrzymać jedność.
Nie, bo
to o czymś nie świadczy?
Nie, bo to wyjście, ta wojna frakcji nie zaczyna się po wyborach prezydenckich, zaczyna się po de facto przegranych wyborach parlamentarnych. No one czyli są to, w liczbach wygrane, ale Prawo i Sprawiedliwość traci władzę.
Czyli
więc
to, co się dzieje, jest odpryskiem, jest przełożeniem dwuletnim klęski wyborczej.
Oczywiście, jest odłożeniem w czasie pewnego sporu w Prawie i Sprawiedliwości poważnego, który się tlił, potem się rozgrzewał, a teraz się rozpalił. I rzeczywiście z jednej strony, masz rację, mówisz, musiało do tego dojść. Może to jest przesilenie, które jest potrzebne i nieuniknione. ale z drugiej strony jest rzeczywistość, w której dzisiaj jesteśmy i to jest rzeczywistość fatalnych rządów Donalda Tuska, tak? Jeszcze fatalniejszych w narracji opozycji. To jest, a obecne tygodnie to jest jeszcze moment, gdzie Tusk ma kłopoty, bo ma wniosek o wotum nieufności dla Hennig-Kloski, który nie wiadomo jak się rozegra, więc to pęknięcie w koalicji też jest lub może być za chwilę bardzo widoczne. No i mamy ten spór, który mamy nierozstrzygnięty, mamy tą wojnę, która jest de facto nierozstrzygnięta. Ale ja bym tutaj nie stawiał takich odważnych tez jak ty, że to jest tam zmierzch, koniec, bo popatrzmy te wcześniejsze rozłamy. One wszystkie, oprócz jednego de facto, się nie udały w ogóle. Te partyjki, które wychodziły z PiS-u, od razu miały marginalne poparcie. Jedynie wyjście Zbigniewa Ziobry i ci w cudzysłowie ziobryści, utrzymali się, że tak powiem, w grze politycznej, a dlatego, że bardzo szybko wrócili do orbity Prawa i Sprawiedliwości, stali się częścią Zjednoczonej Prawicy.
To prawda, teraz się, no właśnie, ci linię włączyli, no bo to dzisiaj zarzucał w telewizji Polsat News europoseł Piotr Müller, wskazując, że nie tylko są Stowarzyszenia Suwerennej Polski, ale nawet de facto są konta partyjne, które funkcjonują, być może i partia funkcjonuje, bo jeszcze nie jest wyrejestrowana, że tu są jakieś podwójne standardy. Ta wizja, którą daje Mateusz Morawiecki czy jego zwolennicy, że niech Czarnek idzie na prawo z ziobrystami, my pójdziemy trochę do centrum i razem odbudujemy poparcie dla PiS-u. Dlaczego ta narracja twoim zdaniem jest nieprawdziwa? Jest jakoś tylko takim kamuflażem dla innych celów, jak założenie własnej partii.
Bo ja uważam, że to jest moje osobiste zdanie, że tam w centrum, tym mitycznym centrum na Prawo i Sprawiedliwość nic nie czeka. Tam nie ma po co iść. Zobacz, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory i to wygrywało znacząco. I wygrywało, posiadając bardzo szeroki elektorat, często również taki zahaczający o centrum, ale nie...
Wygrywało w 15, w 19, kiedy był chociażby Jarosław Gowin.
Ale nie wtedy, kiedy się uśmiechało do tego centrum. Zobacz, że te kampanie nie polegały na tym, że Prawo i Sprawiedliwość centryzowało swój przekaz, że lewicowało się w jakichś zagadnieniach. Wygrywało dlatego, że było wyrazistą prawicą. I no, przez to, że miała...
w 15 schowano na przykład Antoniego Macierewicza, a wystawiono inną mającą jednak twarz Beatę Szydło, tak?
Nie, ale bardziej w przekazie ludowo... ja tutaj to są takie nie, kalki to nie w mediach. Tak, ja się z tym nie zgadzam. Wyrazista prawica to była w 15 roku. Co więcej, składająca odważne projekty. 500+, to było coś wtedy na scenie politycznej bardzo odważnego, bardzo takiego łamiącego standardy. To był PiS, który chciał być PiS-em, który siłę swoją czerpał z tego, że był sprawny, był oczywiście medialnie dobry, prowadził sprawną, bardzo taką nowoczesną kampanię, ale zachowywał zupełnie swoją tożsamość. Nie było próby uśmiechajmy się do tych, uśmiechajmy się do tamtych, to będziemy zbierać. Nie, okazało się wtedy, że PiS zbiera szeroko, również z centrum, również wśród młodych, również w dziwnych, nienaturalnych dla niego grupach, wtedy, kiedy jest wyrazistym PiS-em, a nie wtedy, kiedy chce udawać kogoś innego. A dzisiaj, kiedy mamy po prawej stronie, już nie ma tej ściany, było tam za dużo tlenu zostawionego, powstały formacje prawicowe, które bardzo dobrze sobie poradziły, jeśli chodzi o poparcie. Mencen w wyborach prezydenckich zdobywa 14 głosów, Grzegorz Braun zdobywa tam
Ale zwolennicy Morawieckiego mówią, jest Przemysław Czarnek, szósty tydzień i nic.
No po pierwsze to jest taki krótki dystans, więc to jest trochę fałszywa taka, oni też to wiedzą, że 6 tygodni to tam nic nie robi, ale to jest moim zdaniem w ogóle fałszywy spór, bo spór nie jest realnie o to, czy prawa, czy lewa strona, bo PiS zasadniczo teraz w środku też wie jaki być. To jest spór czysto partyjny o to, czy ludzie Morawieckiego, czy sam Mateusz Morawiecki poradzi sobie na zewnątrz partii i czy zdobędzie jakieś poparcie, które po wyborach pozwoli mu się odnaleźć po tej prawicowej przecież stronie w rozgrywce. Ale... Więc ja uważam, że nawet gdyby się stał ten rozłam, to Mateusz Morawiecki i jego ewentualna formacja, tak, no hipotetycznie teraz mówimy, będzie też próbował zdobywać po tej prawicowej stronie, bo centrum, po pierwsze nie ma żadnego centrum, to tak ludzie lubią powiedzieć o sobie centrum, bo to jest wygodnie powiedzieć, ja nie jestem po tej ani po tamtej, ale później jak się zapyta ideologiczne rzeczy, programowe, gospodarcze, to ludzie raczej identyfikują się albo tak, albo tak. I gdzie jest to centrum, skoro Donald Tusk zagospodarował już prawie te 38-40%, tak? Wybory prezydenckie przecież też nie były rozstrzygnięte ogromną większością. Rafał Trzaskowski dostał prawie 50% głosów. Więc to centrum i lewa strona to jest raczej strona.
No to może łowić się w tym centrum.
No tylko polityka to nie jest chodzenie na ryby, no to łowić. Co to znaczy łowić?
No znaczy, no znaczy, żeby wyjść do tych ludzi i powiedzieć, no my nie jesteśmy, na przykład przywrócimy kompromis aborcyjny, tu będziemy łagodniejsi, a głównie skupimy się na rozwoju, na budowie centralnego portu komunikacyjnego. Takie no, miękkie hasła. No, a na przykład powiedzieć, no my jesteśmy miękkie, myśmy prawicą, doceniamy węgiel, ale też może jest trzeba OZE, no tutaj przyznaczonek mówi węgiel, a my będziemy mówić coś innego, jakoś ten przekaz będzie taki bardziej
zniuansowany. No to pewnie na zewnątrz tak to będzie wyglądać. Pewnie taka będzie narracja. Tylko, że tak jak zacząłeś nawet od tej propozycji aborcyjnej, no to już jest skręt na lewo. Tu nie ma takiego... sami to widzimy, nawet w tej narracji już. No, albo idziesz w lewo, albo idziesz w prawo. No, na tym polega...
Dobrze,
na tym
a Mateusz polega Morawiecki może zbudować partię, która nie będzie przystawką dla Donalda Tuska? Bo mówi się o tych rozmowach z PSL-em dość głośno, że tam można mieć partię z PSL-em, czy listę z PSL-em, a potem być no, jedną z części składowych rządu prawicowego?
Ja myślę, że może, a poza tym druga strona jest taka, że ja jestem przekonany, że i Mateusz Morawiecki, i każdy inny ten lider na prawej stronie wie, że jakiekolwiek przytulanie się z Donaldem Tuskiem to jest jego koniec. Bo elektorat ten, nawet ten zbliżony do centrum prawicowy, no tego nie wytrzyma. Donald Tusk to nie jest sobie tam przypadkowy lewicowo-liberalny.
A Kosiniak-Kamysz?
Kosiniak-Kamysz to w ogóle ma problemy. Ja uważam, że to, co się to mówi, bo dużo się mówi rzeczywiście o tym, że z PSL-em, że ten PSL... Pytanie, ile w tym jest takiej zasłony dymnej Kosiniaka-Kamysza, który po prostu rozpoczął to, co PSL zawsze rozpoczyna przed wyborami, a zwłaszcza jak jest w trudnej sytuacji, czyli szukanie tej tratwy, na którą wskoczy. Jest, bo lata działania PSL-u ostatnie to jest takie, że oni się zmarginalizowali ideowo, w ogóle się wyprali ideowo, bo stali się przystawką lewicowo-liberalnego hegemona Platformy Obywatelskiej. Pamiętajmy, że poprzednie rządy Tuska to jest koalicja PO-PSL. Czyli te 8 lat cały czas PSL przyklejony do Platformy. PSL, który musiał wziąć na siebie takie rzeczy jak na przykład podniesienie wieku emerytalnego. Wszystko to musiał skonsumować i skonsumował. Więc PSL nie jest już tym PSL-em, który pamiętamy sprzed dekady czy 15 lat. On jest inaczej odbierany. On został, jego poparcie się zmniejszyło właśnie przez to. Tam są jeszcze jakieś lokalne struktury, tam są tacy wyborcy, co zawsze będą z tym PSL-em, ale PSL potrzebuje tego wehikułu, żeby się dostać. PSL sam nigdzie się nie dostanie teraz, bo PSL jest już, nie wiadomo czym jest. No, jakbyśmy zapytali,
kusić
to czym jest.
Matusza, no dobrze, to jaka jest w tej chwili wizja przed Jarosławem? Pan miał doradzać Jarosławowi Kaczyńskiemu, to co zrobić?
Znaczy, widać ewidentnie i to widać w tych działaniach, że Jarosław Kaczyński patrzy trochę dalej niż te frakcje, no strategicznie patrzy. No oni patrzą na swój interes jakiś tam frakcyjny, Jarosław Kaczyński patrzy długofalowo. Tutaj widać ten strategiczny. Chce utrzymać jedność partii. I to póki co... udaje mu się, bo dzisiejsze te konferencje, wczorajsze te głosy po spotkaniu kierownictwa partii wskazują nam, że na jakiś krótki dystans pewnie znowu załagodzi sprawę, bo obie strony mają teraz pewien zgryz z tym wszystkim i pewnie się
ale
uciszą.
Taka partia nie może iść do przodu. No jak powiedzieć kampanię Przemysława Czarnka, kiedy wszyscy myślą, kiedy Morawiecki wyjdzie?
No, to prawda, jest trudno. I to pewnie jest jeden z głównych argumentów przeciwników frakcji Mateusza Morawieckiego. To jest trudne i jakoś z tego trzeba wyjść. Ja w ogóle uważam, że teraz mimo tych załagodzeń, no trudna jest sytuacja dalej do łagodzenia tego wszystkiego, bo jednak przedwczorajszy dzień dużo zmienił. No, ta walka weszła na wyższy poziom i ona będzie nam wracać. Do jakiegoś rozstrzygnięcia dojdziemy prędzej czy później. Dla PiSu lepiej, żeby prędzej.
Lepiej, żeby to się żeby Mateusz Morawiecki, jeżeli ma wyjść, to wyszedł prędzej.
No jeżeli mówimy o tym, że z drugiej strony czeka nas jeszcze miesiące takiego
napięcia...
Bo ja
to czegoś nie rozumiem. Że z jednej strony, jak rozumiem, nie ma powrotu do tej jedności. Nie wyobrażamy sobie scenariusza, że Mateusz Morawiecki mówi, a jednak popieram Przemysława Czarnka i...
No nic nie wskazuje, jego wypowiedzi też na to nie wskazują.
No
tak?
czyli tutaj prezes źle gra. Jeżeli chce utrzymać tą jedność jak najdłużej, powinien to przeciąć im wcześniej, tym lepiej.
Tylko, że jest znaleźć... cały, nie, bo cały jest ten ekosystem. No, ja myślę, że w tym, co Jarosław Kaczyński rozpatruje, jest też ta reszta, bo my się tak, jak mówimy o tym, nawet jak ty o tym mówisz, no to o samej tej rozgrywce. No a jednak jest wszystko naokoło. Są rzeczy, które PiS teraz traci, tak? To trzeba wszystko brać pod uwagę, wszystkie aspekty. Nie wiem, czy super rozwiązaniem byłoby, gdyby wczoraj to się na przykład stało, tak? No byłby ogromny teraz problem dla PiS-u. Fakt, że obie strony eskalują. Wczorajszy wywiad jednego ze stronników Mateusza Morawieckiego w sprawie Zbigniewa Ziobry, teksty. No, dużo jest tam takich eskalujących rzeczy. Zobaczymy po tych wczorajszych wydarzeniach i w dzisiejszym komunikacie Jarosława Kaczyńskiego, czy to trochę przygaśnie. Czy to trochę się uspokoi, bo tak jak mówię, obie frakcje mogą uznać inaczej, mogą uznać, że albo eskalujemy dalej, bo jesteśmy już w pełnej wojnie, albo uznać, że jesteśmy w pełnej wojnie, ale na razie odpuśćmy, tak? Bo są inne rzeczy. To będzie takie dynamiczne.
A w tych warunkach projekt premier Czarnek ma jeszcze sens?
Ja myślę, że tak, to jest kwestia, w ogóle projekt premier Czarnek polega na kampanii, więc to jest trochę inna rzecz. Jeżeli ta kampania będzie skuteczna, jeżeli ona będzie realizować pewne elementy, które kampania powinna realizować, no to będzie się dziać. Zobaczmy, że od początku...
Ale dzisiaj wychodzi premier Czarnek na mównicę i mówi, tu widzę podziały, mówiąc o rządzie, a wszyscy wiedzą, że partia, która go ustawiła, się sypie i na sali śmiechy. Tak, no, przemysł wczoraj to wytrzymał, poszedł dalej retorycznie, to udźwignął, czy erystycznie właściwie to udźwignął i swoją myśl dokończył przed mówcą sejmową, no ale takiej wielkiej mocy w tym nie było właśnie przez to, że wszyscy wiedzą, że właśnie dopiero co się biorą za łby.
Ale wyboru nie masz. Jakbyś był też sztabowcem tam, to też byś nagle nie podjął decyzji, że chowamy się i mówimy, mamy wojnę frakcyjną, więc przepraszam, kampania zawieszona. No, jak karteczka na sklepie, wracam za 15 minut. No tego tak zrobić nie można. Muszą być te tematy ciągnięte. Musi być ta agenda jakoś ciśnięta. Pamiętajmy, że są tematy takie, które już się dzieją. No temat zdrowotny na przykład. Będzie wotum nieufności wobec ministra zdrowia, to się wszystko dzieje, ta agenda.
Ale to wszystko nie będzie osłabione przez to, no wszyscy będą mówić, no tak, no walczą z tą, ale jaka jest alternatywa? No PiS, który się sypie,
no pewnie
Konfederacja,
będzie, pewnie
która
będzie
być może będzie chciała prywatyzację służby zdrowia, Korona Polska, która też Bóg wie, czego chce w tej służbie zdrowia.
No pewnie okazuje, będzie utrudnione,
to już może
ale
nie
komunikaty
będzie ten
do...
Tusk z tą grędą, trudno, no przynajmniej coś jest otwarte, no może szpital nie działa, ale przychodnia chociaż czasami wpuszcza.
No, no. Nie, no prawicowy wyborca tak nie powie, bo nic nie jest otwarte. No, tutaj prawą stronę, w tym Prawo i Sprawiedliwość, ratuje, w cudzysłowie, no, absolutnie marna jakość rządu Donalda Tuska. Bo jeszcze, żeby tak było, jak ty mówisz, że ten rząd jest jakoś tak, jako taki i ten wyborca jest w stanie powiedzieć, no dobra, no może nie jest źle, jest średnio, no nie, ale tak nie powie nigdy.
Nie to, że pójdę zagłosować na Tuska, bo jest średnio, tylko nie pójdę do głosowania.
No też nie jesteśmy na tym...
Bo ileż można walczyć...
Ale tutaj Tusk z kolei pomaga prawej stronie, bo cały czas mobilizuje. No, on nie odpuszcza. To nie jest pasywny premier, który też chce dojechać do końca. On ciągle kogoś atakuje, on ciągle coś robi. No, przed chwilą Sławomir Cenckiewicz, wcześniej działania Żurka, Sejf. No, Tusk jest też ciągle w walce z prawą stroną, z Pałacem Prezydenckim, więc on też podgrzewa ten spór. To nie jest...
A nie jest tak, że ma w tej chwili na tacy drugą kadencję, no, czwartą łącznie licząc?
Znaczy... Ma bardzo dobrą sytuację, bo skonsolidował tamtą stronę lewicowo-liberalną. Ma tylko de facto lewicę jako przystawkę. Taką przystawkę, którą Czarzasty chce rozegrać, że to jest taka przystawka, która jednak znaczy. Więc Czarzasty też to chce to jakoś rozegrać. I tutaj ma komfortową sytuację, jeżeli jemu nie zacznie pękać. No bo ten wniosek, jeżeli opozycja dobrze to poprowadzi i jeżeli na przykład te kilkanaście osób od Pełczyńskiej na Łęcz zagłosuje przeciw Henik-Klosce, może się różnie odbyć. On też ma dużo pęknięć, które on łata swoją agresywną polityką, ale...
A to już puentując, może tą sytuację w PiS-ie Tusk wykorzysta do szybszych wyborów, bo i to się pojawiło. Ma teraz tą Pełczyńską, może tak sobie to ustali, że przegra głosowanie nad Henik-Kloską, powie, no tu nie ma większości. To idziemy
ale nie
na
ma
wybory.
Też, ale...
PiS rozbity, konfederacje się kłócą, ja tu mam kłopot stąd i wraca na jesieni po wrześniu z większością.
Ale w Polsce nie jest tak łatwo zrobić wcześniejsze wybory. Nawet jak tak się stanie, to on ma większość do rozwiązania Izby? Bo polska konstytucja nie daje dużych możliwości.
Dwie trzecie głosów. Wyobrażasz sobie, że PiS nie zagłosuje za wnioskiem o skrócenie kadencji?
Wyobrażam sobie. Dlaczego nie? Bo ty sobie nie wyobrażasz narracyjnie.
Tak.
żeby nie uciekał. Nie ma ucieczki. Wyobrażam sobie wszystko. To nie jest takie proste. W tej konstytucji, pod rządami tej konstytucji, taka sprawa zdarzyła się raz.
Zapisu
się zdarzyła raz. A zobacz, ile lat minęło, odkąd obowiązuje ta konstytucja. Jeden, jedyny raz. To wcale nie jest takie proste. Poza tym, na miejscu Donalda Tuska też teraz idź do tych wszystkich działaczy i powiedz, panowie, zwijamy się. Ja tu ryzykuję teraz wszystko. I na tą kartę wszystkie wasze stanowiska, spółeczki, to wszystko ja kładę, bo mam taki pomysł. No nie wiem, czy to się tak spodoba.
Myślę, że jak Donald Tusk powie, to się wykona. Że to jest różnica w tej chwili między Tuskiem a Kaczyńskim, że jak Kaczyński powie, to Morawiecki zrobi albo nie zrobi.
Nie działa to tak w polityce.
A
moim zdaniem
Tuska wszyscy tak się boją, że nikt nie...
Ale nie, to nawet sobie nie wyobrażamy, jakie oni ciągną teraz frukty z tej władzy, którą mają i nikt się nie zdecyduje na rok wcześniej tego odłożyć. A to nie jest tak w polskiej polityce. Formacje zrobiły się tak szerokie, że ci liderzy to nie są ludzie z różdżkami, którzy chodzą i dotykają rzeczy, które się zmieniają. Donald Tusk musiałby cały aparat Platformy Obywatelskiej, cały aparat ten wokół Platformy Obywatelskiej przekonać teraz, że trzeba wszystko postawić na to, a tam pod tymi kartami może być, wiesz, para szóstek. No.
Przez Donalda Tuska jesteśmy trochę z naszej audycji spóźnieni, bo zabrał nam trochę rozmowy z swoją konferencją, to teraz poproszę o puentę, co czeka polską prawicę i Prawo i Sprawiedliwość.
Nie lubię.
Scenariusz.
Nie lubię takich pytań, bo to jest pytanie, ja wiem, są tacy publicyści, eksperci, którzy powiedzą, ja tam uważam to. Strasznie dynamiczna sytuacja. Kilka jest scenariuszy, które już leżą na stole i ja teraz nie postawię, na który jest... się... Może być rozdrobniona prawica, może być PiS, który to przejdzie jednak w jakiś sposób, pobijany, ale pobijany i ruszy do wyborów skonsolidowany w jakimś stopniu.
Z Morawieckim
i osiągnie. Możliwe, że nawet. I osiągnie wynik, który będzie dawał mu tą premię na prawej stronie, czyli będzie największy. Różne rzeczy się tutaj mogą wydarzyć. Jedno jest pewne. Do wyborów jest jeszcze kawałek i jak ta prawa strona, ale mówimy o Prawie i Sprawiedliwości głównie, no bo tam Konfederacja i Braun na razie to tam niedużo robią i też pewnie tracą. Tego nie widzimy jeszcze, bo wiemy, jak traktujemy sondaże, ale pewnie tracą, bo są trochę niemi przez ostatnie pół roku. Ale jeżeli przez parę miesięcy najbliższych sytuacje się nie rozstrzygną i Prawo i Sprawiedliwość nie wejdzie w realną, taką dynamiczną, zjednoczoną kampanię, no to będzie trudno, bo zostanie wtedy do wyborów rok.
No to już będzie bardzo mało czasu, a my to wszystko będziemy dla Państwa co piątek o 12.30 w Taktyce Polityki opisywać. Piotr Matczuk, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
No ja Państwa zachęcam, żeby Państwo dotrwali do tego momentu na YouTube, więc oglądając o subskrypcję i dla kanału Radia Wnet i też dla kanału Taktyka Polityki i czasami można zajrzeć na 13 piętro.
Polecam.
Również. Do zobaczenia, do usłyszenia. 13.05 kończymy Taktykę Polityki.